Obrazy Matki Jezusowej z Ewangelii. Maryja modli się. Pierwszy obraz Maryi, jaki oglądamy w Piśmie Świętym, ukazuje nam ją, jak słucha Bożego posłańca. Domyślamy się jednak, że na scenę zwiastowania Bóg wybrał chwilę, w której Maryja pogrążona była w modlitwie. Nie znamy treści tej modlitwy ani słów, jakie wypowiadała. Domyślamy się tylko, że jako pobożna przedstawicielka ludu Bożego modliła się o zesłanie Zbawiciela. Spuśćcie nam na ziemskie niwy Zbawcę niebios, obłoki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy wołał w nocy głębokiej. Modlitwy pobożnych Izraelitów były tym gorętsze, im większe było zagrożenie istnienia narodu. Na pewno wielu modliło się o Zbawiciela również w dniach pokoju, zwłaszcza wtedy, gdy widzieli zło panoszące się w świecie, niesprawiedliwość, biedę, zwycięstwo pewnych siebie, pysznych, gardzących innymi. Tak sobie właśnie wyobrażamy modlitwę Maryi. Znamy jedną wielką modlitwę Maryi, jej pieśń Magnificat. Jest to modlitwa pochwalna, pełna uwielbienia i dziękczynienia. Składa się właściwie z różnych fragmentów ksiąg Starego Testamentu. Ta modlitwa pozwala nam przypuszczać, że osobista modlitwa Maryi była zawsze zakorzeniona w Piśmie Świętym i w dziejach zbawienia. Tak przecież jest w Magnificat. Treść tej pieśni ma osobiste akcenty, bo Maryja dziękuje za swoje wybranie, za wielkie rzeczy, które Pan jej uczynił, ale pieśń równocześnie nawiązuje do dziejów zbawienia. Z Magnificat wnioskujemy, że Maryja w modlitwie nigdy nie ogranicza się do spraw osobistych. Obejmuje tu bowiem najważniejsze problemy życia ludzkiej społeczności. Wyraża nadzieję, że biedni i pokorni zostaną wreszcie wywyższeni, głodni nasyceni, a bogatym i pysznym Bóg nie pozwoli urzeczywistnić swoich planów, bo ich pragnienia nie mogą się spełnić bez wykorzystania biednych, bez ucisku i pogardy. Stosownie do dziejów zbawienia opisanych w Starym Testamencie, Maryja modli się o miłosierdzie dla wszystkich i o spełnienie się wszystkich obietnic złożonych Abrahamowi. Oczywiście, podobnie jak Abraham, uważany był przez cały Stary Testament za ojca Izraela, tak samo obietnice, jakie otrzymał od Boga, uważano za obietnice dane temu narodowi. Chrystus jednak tę perspektywę rozszerza. Dziećmi Abrahama są wszyscy wierzący w Boga. Ludem wybranym są wszyscy, którzy przyjmują dar zbawienia przyniesiony przez Chrystusa. Obietnice Boże dotyczą wszystkich wierzących, nawet wszystkie ludy. To po Chrystusie możemy dopiero w pełni zrozumieć słowa błogosławieństwa, jakie Bóg wyrzekł do Abrahama. Przez Ciebie otrzymają błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abraham jest dla nas wzorem wszystkich wierzących. Za osobistą modlitwę Maryi możemy uważać także słowa, przez które wyraziła zgodę na Boże macierzyństwo, czyli zgodę na Bożą wolę. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Jasne wyrażenie zgody na przyjęcie woli Bożej jest modlitwą najpiękniejszą, ale często również najtrudniejszą. Izraelici modlili się przeważnie w taki sposób, że głośno wypowiadali słowa modlitwy. Nawet taką dramatyczną modlitwę, jaką Jezus skierował do Ojca w Ogrodzie Oliwnym, wypowiedział wyraźnie, tak że uczniowie mogli ją usłyszeć i zapamiętać. Jest taki obrazek w Starym Testamencie, gdy Anna, matka Samuela, bardzo przejęta swoją bezdzietnością, modli się cicho, nie wypowiadając słów. Kapłan Heli, patrząc na nią, sądzi, że jest nietrzeźwa. My dziś wiemy, że człowiek potrafi się modlić bez słów. Czasem jednak trzeba bardzo jasno powiedzieć Bogu to, co mamy Mu do powiedzenia. Jasno sformułować nasze potrzeby, jasno podziękować za dobro. Przede wszystkim jasnymi i jednoznacznymi słowami wyrazić naszą zgodę na wolę Bożą, aby pozostała w nas świadomość wypowiedzianych słów, abyśmy byli w stanie przyjąć wszystkie ich następstwa. W tym powinniśmy naśladować Marię, która czasem na pewno modliła się bez słów. Tak mogło być przecież pod krzyżem Jezusa, ale ona kierowała także do Boga jasno sformułowane myśli, tak jak z całkowitą jasnością wyraziła zgodę na wolę Bożą objawioną przez anioła. Wśród nielicznych scen, jakich Pismo Święte ukazuje na Marię, widzimy ją, gdy przychodzi do świątyni jerozolimskiej, podporządkowując się tradycjom swojej religii i prawom przepisanym w Starym Testamencie. W Dziejach Apostolskich widzimy ją także modlącą się razem z uczniami i wyznawcami swojego Syna. W tej modlitwie liturgicznej i wspólnotowej trzeba nam także naśladować Maryję, bo taka modlitwa włącza nas we wspólnotę tej ludzkiej rzeki, płynącej poprzez czas historii i przestrzeń świata, której jesteśmy częścią. Szczególnie w modlitwie liturgicznej opartej na tradycji Kościoła świadomie uczestniczymy w tej wielkiej pielgrzymce wszystkich wierzących ku Bogu. Nawet wysiłek, który trzeba włożyć w to, by oderwać się od spraw osobistych, codziennych i zwykłych, by udać się do świątyni, jest gestem takiej małej pielgrzymki, przez który dołączamy do tej ludzkiej rzeki. Stajemy się razem z innymi świadomi, że przed nami w świątyni byli inni ludzie i po nas przyjdą inni ludzie, a my pośród tej rzeszy idziemy przez życie, uczymy się żyć z innymi, uczymy się myśleć podobnie jak inni, uczymy się ich kochać, uczymy się troski o nich. Modlitwa Maryi obecnej pośród uczniów i pierwszych wierzących, w której ujawniło się to, że wszyscy stanowili jedno serce i przejęci byli jedną myślą, oczekując na zesłanie Ducha Świętego, uczestnictwo Maryi w pierwszych liturgiach eucharystycznych, zwanych łamaniem chleba, w których jednoczyła się z Synem i z uczniami, to wszystko poucza nas, że trzeba nam ją w tym naśladować, aby przez tę wspólną razem z ludźmi współczesnymi modlitwę budować wspólnotę Bożego Ludu, dążyć do wzajemnego zrozumienia, wypraszać dar Ducha Świętego, który uzdolni nas do odważnego wyznawania wiary, a przede wszystkim, który może nas zjednoczyć więzią miłości, więzią, jaka po modlitwie przedłuży się w naszym codziennym współżyciu z ludźmi. W Ewangelii Jana podczas wesela w Kanie Galilejskiej widzimy Maryję, jak kieruje do Syna słowa prośby, jak wstawia się za ludźmi, którzy niespodziewanie znaleźli się w bardzo zwyczajnej potrzebie, jakiej nie są w stanie zaradzić. Ta scena z jednej strony dodaje nam odwagi, aby prosić za jej wzorem, polecać Bogu i Chrystusowi różne bardzo zwyczajne potrzeby, w jakich znajdziemy się my sami i nasi bliscy, a także aby prosić ją o wstawiennictwo, o to, by wybłagała u Syna pomoc dla nas i dla naszych bliskich, by przedstawiała nasze potrzeby w takich słowach, na jakie my sami nie potrafimy się zdobyć. Maria modląca się jest dla nas wierzących wzorem i zachętą do modlitwy. Obraz Marii rozmodlonej zachęca nas do prośby, by ona zechciała nauczyć nas modlitwy prawdziwej, która zjednoczy nas z jej Synem.